Radio Łódź w każdej sprawie.
Jarosław Turek, dzień dobry. Witam serdecznie i zapraszam dzisiaj do rozmowy o tym, czy w dowodach osobistych obok oznaczenia płci kobieta i mężczyzna powinno się pojawić jeszcze trzecie. Trzecia płeć dla osób, które nie identyfikują się jako kobieta i mężczyzna. Od 2 sierpnia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej będzie wydawana nowa wersja podstawowego dokumentu tożsamości. To jest zmiana wynikająca z unijnego rozporządzenia, według którego oznaczenie płci w dowodzie osobistym nie jest obowiązkowe. Ale jeżeli państwo członkowskie uwzględnia płeć danej osoby, to w takim dokumencie należy odpowiednio zaznaczyć F, female, kobieta, albo M, male, czyli mężczyzna. Jeszcze trzecie oznaczenie z literką X dla zaznaczenia osoby, która nie deklaruje żadnej z tych płci. Polska, jak wiadomo, uwzględnia informacje o płci w dowodzie osobistym, ale nasz rząd raczej nie będzie realizował zapisu unijnego rozporządzenia o uwzględnieniu tej trzeciej płci X. Przy okazji zwraca się też uwagę, że kwestia ta ujęta jest w części nienormatywnej rozporządzenia. Ale kłopot w tym, jak twierdzi wielu ekspertów, że państwa unijne powinny stosować unijne rozporządzenia wprost, a nie wybiórczo, bo narażają się na zarzut naruszenia unijnego prawa. A więc może trzecia płeć powinna się pojawić w naszych dowodach jako furtka dla osób transseksualnych o nieokreślonej tożsamości. Tym bardziej, że możliwość wyboru trzeciej płci w dokumencie tożsamości została już prowadzona przez kilka krajów w Europie na przykład. Tego typu regulacje ma Portugalia, Dania, a także Islandia, Austria i Niemcy. No i są kraje czy kultury na świecie, gdzie tych płci jest nawet kilka i nie budzi to żadnych sprzeciwów czy dylematów. Pytanie do państwa dzisiaj w tym programie. Czy trzecia płeć w polskich dowodach to jest dobry pomysł? Czy należałoby uwzględnić taką kategorię? Czy też byłaby to zbyt daleko idąca zmiana i lepiej, żeby zostało tak, jak jest? 42 678 78 78. Zapraszam do rozmowy na ten temat. Można też mailować, jak zawsze, na studio@radiołódź.pl.
Radio Łódź. W każdej sprawie.
Już nikogo od roku.
Radio Łódź w każdej sprawie.
42 678 78 78. Zapraszam dzisiaj do rozmowy, czy to jest dobry pomysł, aby do dowodów tożsamości, dowodów osobistych w Polsce wpisać trzecią płeć, oprócz oznaczenia mężczyzny i kobiety, aby pojawiła się także płeć X. Dla tych, którzy nie identyfikują się jako kobieta czy mężczyzna, to w związku z rozporządzeniem Unii Europejskiej, które już jakiś czas temu zostało wydane w tej sprawie, to na początek posłuchajmy, co o samym rozporządzeniu mówi Bartosz Zadura z Polskiego Biura Komisji Europejskiej.
To jest rozporządzenie, ono w połowie 2019 roku zostało przyjęte przez Parlament i Radę i tam było zastrzeżenie na końcu, że wchodzi to rozporządzenie w życie po 24 miesiącach, stąd no, im bliżej tej daty, czyli 2 sierpnia, tym jest oczywiście większa dyskusja, ale tak naprawdę wszystkie kraje miały 2 lata, żeby się do tego dostosować.
Jak rozumieć to rozporządzenie? Czy Polska powinna się podporządkować, czy nie musi?
Rozporządzenie nie dotyczy tego, czy należy do paszportów i innych dokumentów identyfikujących daną osobę wpisywać płeć męski, żeński czy X. Rozporządzenie dotyczy poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym prawa do swobodnego przemieszczania się, więc to jest sprawa płci, to jest tak naprawdę sprawa techniczna i zresztą w ten sam sposób do tego podchodzi Organizacja Międzynarodowa Lotnictwa Cywilnego, którą przywołuje dlatego, że to ona określiła standardy wydawania dokumentów podróży i dokładnie na te standardy powołuje się Komisja Europejska, żeby do tych standardów międzynarodowych, podkreślę, bo stosują zarówno na przykład Australia, Nowa Zelandia, Japonia i tak dalej, żeby stworzyć pewien kanon, w którym funkcjonują te dokumenty wydawane w Unii Europejskiej, ale one są dostosowane do standardów międzynarodowych. W tym rozporządzeniu Parlamentu i Rady jest napisane, że nie ma w ogóle konieczności, aby w dokumencie podróży znajdowało się określenie płci. To już regulują sobie kraje członkowskie. Tak samo jak decydują, czy stosują płeć męską, żeńską i ewentualnie X, czy tylko płeć męską, żeńską, to jest wszystko do decyzji krajów członkowskich.
Ja rozumiem, że rząd polski może zdecydować, czy w dokumentach identyfikacyjnych, w dowodzie osobistym pozostaną 2 płcie, męska, żeńska, czy ewentualnie dodać tą płeć X określającą brak płci lub obojniactwo. Ale chciałem się dowiedzieć, jak urzędnicy rozumieją tę płeć X. Czy jest to jakoś określone formalnie, czy wystarczy osobista deklaracja posiadacza dowodu?
To jest kwestia regulowana w danym kraju członkowskim. W Polsce na przykład można zmienić płeć formalnie, po prostu na zasadzie zjawienia się w urzędzie stanu cywilnego, przedstawienie, jak rozumiem, odpowiednich dokumentów. Nie znam tego procesu, ale tak to zapewne wygląda. I zmienić płeć, ale zmiana tej płci będzie po prostu na dokumencie. No, nie będziemy tutaj wnikać w sytuację osobistą danej osoby, którą sobie ewentualnie wyobrażamy, ale jest taka możliwość. Dlatego, i to znowu odwołuje się do Organizacji Międzynarodowej Lotnictwa Cywilnego, która uznała, że świat tak się zmienił w ostatnich latach czy dekadach, że płeć nie zawsze jest tą cechą determinującą, pozwalającą na określenie albo pozwalającą zidentyfikować daną podróżującą osobę. Stąd pojawiło się tutaj to stwierdzenie o płci X, ale to wynika z deklaracji osoby, która wyrabia sobie paszport czy dowód osobisty.
To załóżmy, że w dokumentach pojawiłaby się ta trzecia płeć i też w praktyce, czy to nie byłby pewien kłopot na przykład na basenach, w łaźniach, w różnych instytucjach tego typu, gdzie należałoby skorzystać z przebieralni? Czy tego rodzaju problemy urzędników nie zajmują? Nie zastanawiali się nad tym?
Nie, to są sprawy dla urzędników, ewentualnie organizacji w danym kraju członkowskim, gdy się pojawi ten problem, to rozumiem, że władze na jakimś szczeblu są zobligowane, żeby zareagować. Natomiast co jest na cyklu unijnym, to to, że zgodnie z tym rozporządzeniem, jeśli ktoś, jakiś kraj rzeczywiście wprowadzi do swojego systemu tę płeć X na dokumentach, to kraj inny Unii Europejskiej, no oczywiście teraz podróżujemy swobodnie, teraz w czasie pandemii częściej musimy się legitymować dokumentami, ale w każdym razie jeśli na przykład na lotnisku służby danego kraju zażądają dokumentu i zobaczą, że ktoś reprezentuje płeć w dokumencie oczywiście X, to nie może być podstawą do jakichkolwiek działań, na przykład żeby się nie wpuści, albo jakichś innych, które mogą chociażby być identyfikowane jako dyskryminacja.
Tak to wygląda od strony formalnej, więc to nie jest obligo na 100%, ale jak wspominałem, kłopot w tym, że jak twierdzi wielu ekspertów, prawników przede wszystkim, państwa unijne powinny stosować unijne rozporządzenia wprost, a nie wybiórczo, bo narażają się na zarzut naruszenia unijnego prawa. A ja pytam państwa dzisiaj, czy to jest dobry pomysł, aby w dokumentach tożsamości pojawiła się trzecia płeć. 42 678 78 78, nasz telefon dla państwa. Witam, dzień dobry, halo.
Dzień dobry.
Słucham panią.
Proszę pana, ja właściwie nie w sprawie tych wpisywania płci do dowodów osobistych. Mhm. I uważam, że cała ta dyskusja jest całkowicie bezprawna, ponieważ narusza ona prawa pacjenta do tajemnicy choroby i ochrony tajemnicą jego stanu zdrowia, jego choroby.
Ponieważ, choroby, mówi pani?
Proszę pana, tak, proszę mnie wysłuchać. Mhm. Dlatego, że my dyskutujemy nad tym tematem, bo u nas jest ogromnie ekscytująca dyskusja na temat ludzi, którzy życzą sobie zmiany płci, mężczyzn, którzy chcą być uważani za kobiety, kobiet, które chcą być uważane za mężczyzn. Zapominamy o tym, że jest ogromna grupa ludzi, którzy po prostu są chorzy. Ja znam sama, bo ja jestem lekarzem zresztą, ja mam kilku pacjentów, które są właśnie pacjentek, które są genetycznie mężczyznami. Mają kariotyp męski, natomiast mają zespoły chorobowe, w wyniku których wygląd ich jest wyglądem kobiety, aczkolwiek nie do końca. Są całe życie zarejestrowane jako kobiety, udają kobiety, mają nawet mężów, mają adoptowane dzieci. I nie można żądać od nich, żeby podawały swoją płeć, prawdziwą płeć. Mhm. Nie wszyscy robią to wyłącznie z powodu seksualnych fanaberii.
Rozumiem.
Nie należy i nie wolno wnikać tak głęboko w prywatne życie ludzi, bo to jest po prostu bezprawne.
Bardzo dziękuję za tę opinię.
To może doprowadzić osoby, które są zarejestrowane jako inna płeć niż ich płeć prawdziwa, po prostu do samobójstwa.
Oby nie.
Nawet nie
bardzo dziękuję.
Sprawy, do czego to może doprowadzić.
Za ten telefon pozdrawiam serdecznie.
A ja znam takie przypadki.
Na razie w Polsce tego zapisu nie będzie, na szczęście w kontekście tego, co pani mówi. A pytam państwa też, jak państwo oceniają ten pomysł, który niektóre kraje Unii Europejskiej już wdrożyły. No i być może niektóre też pójdą w ich ślady.
Odnośnie tych dowodów, bo na bieżąco słucham, od razu zadzwoniłam. No nie, jest to sytuacja, jestem temu po prostu kategorycznie przeciwna. No chora na pewno narusza prawa właśnie społeczne. No tego po prostu lepiej, żebyśmy nie doczekali. Jestem kobietą od urodzenia, więc wiem, że jestem kobietą. No nie, no jest to po prostu, krótko nazwać, bardzo chora sytuacja. Rodzice nas wychowali, dali nam życie, mamy akt urodzenia, więc wiemy, czy jesteśmy synem, czy córką.
Ale może to właśnie wynika z tego, że brakuje nam wyobraźni, żeby postawić się w sytuacji osoby czy transpłciowej, czy takiej, która na przykład ma pierwszorzędne cechy płciowe i mężczyzny, i kobiety. To jest problem bardzo trudny.
No tak, myślę, że to wprowadzi wielkie zamieszanie, wielki zamęt, ale mam nadzieję, że właśnie rząd polski do tego nie dopuści.
42 678 78 78, nasz telefon dla państwa. Można też mailować na studio@radiowodz.pl bądź komentować na radiowym Facebooku. I na pewno warto zasięgnąć opinii specjalisty o tym, czym jest płeć z biologicznego punktu widzenia. Proszę posłuchać, co o tym mówi profesor Bogdan Kałużewski, wybitny łódzki genetyk i endokrynolog. Co to znaczy, że ktoś ma nieokreśloną płeć, jest osobą interseksualną?
Na tak postawione pytanie ja nie udzielę panu odpowiedzi, bo doliczyłem się 5 lub 6 rodzajów płci. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane. W moich czasach, gdy byłem czynnym kierownikiem Katedry Genetyki Klinicznej Uniwersytetu, wtedy Akademii Medycznej, te problemy były rozwiązywane na forum konsultacji medycznej. To znaczy mój nauczyciel, pan profesor Tadeusz Pawlikowski, zapraszał genetyka, endokrynologa, chirurga, psychologa, pediatra. To grono zapoznawało się z historią choroby, bardzo dokładnie badało pacjenta i wypracowało w swoim gronie pewną opinię. I ta opinia powinna być absolutnie niewiążącą, ale nazwijmy ją sugestywną, przed ukończeniem 3 roku życia pacjenta. Bo w 3 roku życia, plus minus parę miesięcy, powstaje uczucie przynależności płciowej. Jeżeli tą granicę przekroczymy, to powstaje szereg zaburzeń i szereg komplikacji, które mszczą się potem na pacjencie przez całe życie. I tutaj należy się bezwzględnie kierować dobrem pacjenta, a nie innymi względami.
Panie profesorze, ale co do samego tej przyczyny, co to znaczy, że ktoś jest osobą interseksualną?
Właśnie, to jest bardzo. Ja nie odpowiem panu na to pytanie, bo my rozróżniamy płeć behawioralną, metrykalną, gonadalną, molekularną, chromozomową, płeć wewnętrznych narządów płciowych i zewnętrznych narządów płciowych. W związku z tym w każdym z tych procesów może nastąpić, w każdym z tych kryteriów może nastąpić pewna nieprawidłowość. To jest bardzo trudne zagadnienie, także jeżeli o trzeciej płci ma decydować urzędnik, polityk lub hierarcha kościelny, to ja mówię nie.
Panie profesorze, a jak osoba interseksualna, czyli czy mająca jakieś zaburzenia wynikające z pewnych zjawisk hormonalnych, które być może są przyczyną, jak taka osoba może się odnaleźć w świecie kobiet i mężczyzn, takim jasno podzielonym? Jeżeli chce dokonać wyboru, kim chce być, to co jest albo powinno być podstawą takiego wyboru?
No, wydaje mi się, że już o tym powiedziałem. Ten wybór powinien być zdecydowany, gdy ta osoba nie przekroczy 3 roku życia. Oczywiście to jest ideał i od tego ideału są pewne wyjątki. I tym powinno się takie grono zajmować, które wypracuje pewną koncepcję. Nie ma ideału idealnego mężczyzny, idealnej kobiety. My się w tej chwili nie widzimy, ale gdybym pana dokładnie przebadał, to być może wykryłbym u pana pewne cechy, które wzbudziły w panu wątpliwości. Oczywiście proszę to traktować z przymrużeniem oka. Nie ma standardów płci żeńskiej, męskiej, 100%. To nie istnieje, bo ten proces jest bardzo skomplikowany. Proces różnicowania się płci od gonady, która jest dwupłciowa, do momentu, kiedy w mosznie znajdą się jądra, a w jamie w miednicy małej znajdą się jajniki, jest niesłychanie skomplikowane. I na to wszystko nakłada się psychiczne poczucie przynależności płci. Także takich kryteriów nie ma.
To może w stronę tego psychicznego poczucia płci należałoby pójść, bo zastanawiam się, czy określenie trzeciej płci w dowodzie osobistym bądź jej braku poprzez wpisanie literki X, czy to jest dobry pomysł, bo wydaje się, że ukłon w stronę tych, którzy mentalnie czy psychicznie są gdzieś pomiędzy kobietą a mężczyzną, na przykład osoby transseksualne.
Proszę pana, według mnie to jest na chwilę obecną pomysł zły, dlatego że nasze społeczeństwo i nasi lekarze i nasza akademicka nawet społeczność nie jest przygotowana na tego typu klasyfikacje i ona na dzień dzisiejszy, mówię, zdecydowanie nie.
To właściwie mówimy o tym, że po pierwsze to jest kwestia tożsamości takiej osoby, a po drugie pewnego kontekstu kulturowego, bo są kraje na świecie, w których nie ma jednoznacznego podziału na mężczyznę i kobietę. Jest bardziej kobieca kobieta, męska kobieta, bardziej kobiecy mężczyzna. Są bardzo nieostre te podziały.
Mnie wzorce nie interesują. Ja się opieram na podręcznikach, na literaturze i na moim 55-letnim doświadczeniu. Także, że ktoś gdzieś tak lub inaczej, to nie jest dla mnie argument.
Miałem na myśli te kultury takie dla nas egzotyczne, na przykład Polinezja, Hawaje.
No nie mam takich doświadczeń, powiem szczerze, no nie stać mnie było nigdy na takie wakacje.
No tam podobno tak jest. Są osoby o nieokreślonej płci i również pewne role społeczne są
im przypisywane. Powstaje pytanie, czy są w związku z tym szczęśliwi. Jeżeli są szczęśliwi, to ja to akceptuję.
Czyli pomysł z trzecią płcią w dokumentach, pana zdaniem, to nie jest dobry pomysł.
Według mnie na obecną chwilę nie jest dobry.
No ciekawe, co państwo o tym sądzą. 42 678 78 78 nasz telefon jest do dyspozycji. Profesor Kałużewski mówi, że nie ma jasno określonych standardów płci i że to jest naprawdę po pierwsze wrażliwa, a po drugie niebywale skomplikowana sprawa. Studio@radiowłodź.pl to nasz adres mailowy, można też mailować, no ale przede wszystkim oczywiście dzwonić.
Witam pana redaktora, stały słuchacz, komentator życia publicznego i politycznego, pan Artur z Łodzi. Panie redaktorze, no po prostu muszę powiedzieć stanowczo nie i zaprotestować, bo od wielu setek tysięcy lat są dwie płcie, jest to kobieta i mężczyzna. I to jest po prostu, wynika po prostu z natury, z instynktu. Nawet to nie ma co wchodzić w jakąkolwiek demagogię religijną. To wszystko to jest wymóg po prostu tej tak zwanej nowej ofensywy neomarksistowskiej. Ja, jeżeli tutaj słuchacze mnie wysłuchają, jeżeli pan puści to na antenę, to bardzo proszę zobaczyć, co się stało z Hiszpanią. Jak funkcjonuje to społeczeństwo, co tam się w tej chwili wyprawia, do czego w ogóle ta aberracja w ogóle seksualności doprowadziła. I niech to po prostu będzie nauczka tutaj dla Polski i dla Polaków.
No puściłem na antenę. Ciekaw jestem, co inni na to. 42 678 78 78. Zapraszam do dyskusji na ten temat, ale propozycja wpisania płci X do dokumentu tożsamości nie bierze się z niczego. A jeśli tak, to pewnie pojawiłyby się kolejne skomplikowane problemy w świecie, który tradycyjnie dzieli ludzi wyłącznie na kobiety i mężczyzn. Na przykład w świecie sportu. Tutaj ten podział ma charakter no, wręcz podstawowy, ale i tutaj pojawiają się sportowcy, którzy są jakby pomiędzy. I w tej sprawie dzwonię do szefa działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita, pana redaktora Mirosława Żukowskiego. Panie redaktorze, ja ciekaw jestem, jak się panu podoba w związku ze sportem, z tego, co dzieje się w sporcie, uwzględnienie tej trzeciej płci. Jako płeć nieokreślona, jej brak. Różne są przypadki, które nie wchodzą w ten jasny podział kobieta-mężczyzna. Czy w sporcie to byłby dobry pomysł, czy nie bardzo? Jak pan myśli?
Moim zdaniem w sporcie jest to przede wszystkim pomysł nierealny, ponieważ trzecia płeć to są ludzie, którzy w normalnym życiu, biorąc pod uwagę dzisiejszą wrażliwość świata na ich problemy, długo bardzo lekceważone, nawet więcej wyśmiewane, to się Bogu dzięki skończyło i świat ma całą masę narzędzi, żeby tych ludzi jeszcze w większym stopniu nie krzywdzić niż już los ich skrzywdził, bo jednak ta trzecia płeć to nie jest podarunek od losu, to jest raczej ciężki bagaż. I tutaj wydaje mi się, że żądanie równouprawnienia w każdej dziedzinie jest absolutnie uzasadnione, natomiast w sporcie z uwagi na jego specyfikę jest to po prostu niemożliwe. Nie wydaje mi się realna możliwość, żeby wprowadzić rywalizację trzeciej płci. Skąd wziąć konkurentów? Jak w ogóle te rywalizacje traktować? Ale przede wszystkim wydaje mi się, że nie sposób byłoby zebrać tylu potencjalnych sportowców właśnie trzeciej płci, żeby oni mogli rywalizować, nie wiem, w finałach lekkoatletycznych czy pływackich, prawda?
Panie redaktorze, ale takie problemy już się pojawiają w związku z tym, że do sportu czasem trafiają osoby interseksualne, tak jak słynna Caster Semenya z RPA, dwukrotna medalistka olimpijska, 3 razy Mistrzostwo Świata zdobyła w biegach. No i kwestia tego właśnie, że ona jest nieokreślona płciowo. Trybunał Arbitrażu do Spraw Lekkiej Atletyki World Athletics zajął w tej sprawie stanowisko i postanowił jakby kłopot załatwić, określając pewną granicę poziomu testosteronu dla tych, którzy startują w zawodach kobiecych. Powyżej tego poziomu nie można by startować i pewnie Semenia wtedy by nie została zakwalifikowana. Ona oczywiście się odwołuje. Niektórzy działacze praw człowieka mówią, że to jest obraźliwe i szkodliwe rozwiązanie. A jak pan to widzi?
I oczywiście sprawę Semenii znakomicie znam, śledzimy to w Rzeczpospolitej w dziale sportowym dość szczegółowo i moim zdaniem diagnoza, o której mówiłem na początku, w tym przypadku również się sprawdza. To znaczy zmuszanie lekkoatletki do sztucznego obniżania poziomu testosteronu jest odrobinę nieludzkie. Natomiast rywalizacja naszych biegaczek na 400 czy 800 metrów, o tym mówiły one wprost, z osobą o tak wysokim poziomie testosteronu jest niesprawiedliwa też dla tej drugiej strony. I o tym wyraźnie mówią też te kobiety, które no, nie są trzeciej płci, ale otwarcie przyznają się do swojego homoseksualizmu, czyli na przykład Martina Navratilova. I tutaj problem jest właściwie tylko, jakby to powiedzieć, w jedną stronę, ponieważ no nie ma żadnej możliwości, żeby kobieta transpłciowa chciała rywalizować z mężczyznami, no bo ona tam nie ma szans.
Chodzi no tak, o to, tylko kobiety, które to, mają zaburzoną gospodarkę hormonalną bądź tak, mają problemy z tą płcią jednoznacznie kobiecą, mogą osiągnąć lepsze wyniki w rywalizacji z kobietami w tych konkurencjach.
Właśnie i tu pojawiają się już takie przecież ostatnio, ja nie przypominam sobie nazwiska tej osoby, ale w konkurencjach absolutnie siłowych to jest niewyobrażalne, typu, nie wiem, podnoszenie ciężarów, rzut młotem, pchnięcie kulą. No tutaj, jakby to powiedzieć, my widzimy problemy tej jednej strony, tych, jak mówię, ciężko doświadczonych przez los istot, natomiast nie widzimy problemu drugiej strony, no że przecież taka Semenia twierdzi, wiedzą jej prawie wszystkie rywalki, nie tylko Semenia, bo takich biegaczek przede wszystkim z Afryki było kilka, no one jednak zabierają medale, zabierają satysfakcję, także bardzo poważne materialne apanaże, które się wiążą z olimpijskimi medalami, tym kobietom, które tego typu problemów nie mają. Dlatego powtarzam, z mojego punktu widzenia problem trzeciej płci, problem dwupłciowości dotyczący, jak się zgadzamy, wyłącznie kobiet w sporcie jest nierozwiązywalny, bo dopuszczenie ich do rywalizacji z kobietami, w cudzysłowie, nie mają, no, nie chcę użyć słowa normalnymi, bo to absolutnie nie jest tego typu problem, ale z kobietami, które tych problemów nie mają, jest dla nich niesprawiedliwe, a z kolei sportowo niesprawiedliwe, a upośledzanie kobiet czy też jednostek dwupłciowych jest niesprawiedliwe po prostu po ludzku. I ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że się mogą czuć te osoby dyskryminowane, ale moim zdaniem sport jest jednak tą dziedziną, w której tego problemu rozwiązać się nie uda. We wszystkich innych dziedzinach życia jak najbardziej. Natomiast w sporcie to jest problem nie do przejścia.
42 678 78 78. Zachęcam do rozmowy na ten temat i komentowania tego, o czym rozmawiamy. Można też pisać na studio@radiolodz.pl. Tak jak pan Marcin, który napisał, każdy ma takie same prawa. Kobiety, mężczyźni oraz osoby transseksualne. Natomiast z płcią fizyczną w pewnych sytuacjach mogą się wiązać pewne ograniczenia. W pewnych sytuacjach kobiety mogą nie tolerować mężczyzn, nawet jeśli nie uważają się oni za takowych. Oczywiście podobnie może być z mężczyznami. Dlatego w dowodzie powinna być tylko płeć fizyczna. W mojej ocenie tak jest lepiej dla osób transseksualnych oraz wszystkich w ich otoczeniu. 42 678 78 78 nasz telefon dla państwa, studio@radiolodz.pl, także radiowy Facebook do dyspozycji, a za chwilę wracamy do tematu.
Radio Łódź w każdej sprawie.
ways where the cat walks gentlest way. You hear the sound of oaks and the voice of Marvin Gaye. In the smoke room there's a jukebox that plays all night, and we could dance real close beneath the pearls of a neon light. That's where we meet, that's where we meet. Me and you rendezvous in the club at the end of the street. Ooh, where we meet, ooh, where we meet. Me and you rendezvous in the club at the end of the street. There's a downtown smell.
+42 678 78 78 78 nasz telefon dla państwa. Dzisiaj w sprawie rozporządzenia unijnego, według którego państwa członkowskie, jeżeli wydają dowody tożsamości, w których wpisują określenie płci, bo niektóre nie wpisują i te byłyby wyjęte spod tej regulacji, ale jeżeli wpisują, to oprócz kobieta, mężczyzna powinno znaleźć się jeszcze trzecie określenie płci X, takiej dla osób, które się nie identyfikują ani jako kobieta, ani jako mężczyzna. No i pytam państwa, czy to jest dobry pomysł.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Na razie w tej dyskusji chyba nikomu ten pomysł się nie podoba, ale warto też chyba podkreślić i wiedzieć, że trzecia płeć na świecie to nie jest nic nowego. Mówi o tym na przykład socjolog Uniwersytetu Łódzkiego Izadę Sperak.
Tego rodzaju rozwiązanie jest stosowane w wielu krajach i to nie tylko krajach unijnych, a nawet wcześniej zaczęło być stosowane w krajach, które nie są kojarzone z Zachodem, na przykład w muzułmańskim Pakistanie. Także trzecia płeć jest zjawiskiem występującym. Czy niemieszczenie się niektórych osób w binarnych kategoriach kobieta-mężczyzna, zostało to uznane przez naukę już kilkadziesiąt, opisane i uznane przez naukę kilkadziesiąt lat temu. I naturalną konsekwencją jest uznanie tego zjawiska przez systemy prawne kolejnych państw. Zwłaszcza, że dla osób, których to dotyczy, rzeczywiście czasami niemożność wpisania rzeczywistej identyfikacji płciowej powoduje bardzo poważne konsekwencje.
No bo tutaj jakby odchodzimy od tych zagadnień medyczno biologiczno-genetycznych w stronę po prostu tożsamości takiej osoby, jak ona się czuje i to jest dla niej zdaje się najważniejsze. Jeśli nie czuje się kobietą, a nie mężczyzną, to ta trzecia kategoria byłaby dla niej.
Najczęściej jednak chodzi właśnie o ten mechanizm, który pan nazwał medyczno-biologiczno-genetycznym. To znaczy mamy osoby transpłciowe i mamy osoby interseksualne. To jest determinowane po prostu biologicznie. Znamy wiele takich przykładów i niemożność wpisania się w jedną z płci bywa czasem poważnym problemem. Także systemy państwowe, nie tylko zachodnich, nowoczesnych państw, po prostu to uznają. Zwłaszcza to, że to są społeczeństwa niezachodnie, to jest też zrozumiałe, dlatego że Europa była dosyć mocno zamknięta na tą problematykę. Natomiast zjawisko trzeciej płci jest wpisane w kultury niezachodnie.
Różne są opinie na temat, czy to jest dobry pomysł, aby na przykład w polskich dowodach, czy dokumentach tożsamości przy podróżowaniu przez różne granice była ta trzecia płeć oznaczona jako X. Na razie nie będzie, bo rząd polski tego nie uwzględni, ale być może w tę stronę należałoby podążać w związku z tym, co pani mówi.
Znaczy, no też nasz spis powszechny jest zamknięty na tę kategorię. Natomiast podzielę się moim własnym doświadczeniem zawodowym. My, socjolożki i socjologowie, zajmujemy się między innymi badaniami ankietowymi. No i nie tylko ankietowymi, ale jeżeli chodzi o badania, w których występuje metryczka, coraz częściej standardem jest to, że pytamy o płeć i zostawiamy trzecie okienko, tak? Czyli nie zamykamy definicji płci w kobieta i mężczyzna, dlatego że już dawno zauważyliśmy, że po prostu są osoby, które nie zaznaczały ani kobieta, ani mężczyzna. Czyli jest to po prostu jakaś obiektywna cecha społeczeństwa. To są małe ilości czy niewielkie procenty, czy promile, ale jednak dotyczy to części osób.
Bo właśnie tutaj zahaczamy o tą statystykę. Jak wiele takich osób jest?
Bardziej promile niż procenty, chociaż też zależy, o jaką grupę będziemy pytać. To jest zagadnienie dla etyki, to jest dyskurs o wartościach. My po prostu, przynajmniej w socjologii, opisujemy społeczeństwo, opisujemy jego zmiany i ewentualnie możemy rekomendować jakieś rozwiązania. Także na przykład wskazujemy, że rozszerzenie definicji płci, na przykład w kwestionariuszu pozostawienie trzeciego okienka jest potrzebne. Też wie pan, jeszcze mogę powiedzieć, że na polskich uczelniach pojawia się taki ruch, aby studentki i studenci nie identyfikujący się z żadną płci również mieli to w jakiś sposób oficjalnie uznane, czyli na przykład, żeby stosowano zaimki zgodne z ich płcią, żeby można było to zaznaczyć na przykład w USOS-ie. Także to jest proces, który się dzieje.
Tak mówi dr Iza Desperak, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego. A jeszcze nawiązując do tego spisu powszechnego, który teraz się odbywa, przypomnę, jeśli się ktoś jeszcze nie spisał, to na przykład Aleksandra Gajewska, posłanka Platformy, interweniowała przy spisie powszechnym Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie oznaczenia płci i mówi, że jeśli rząd nie da możliwości wpisywania X do dowodu, a jedynie K i M, czyli kobieta i mężczyzna, to będzie podejmować kroki prawne, żeby to zmienić. Dodaje też, że będzie wspierać prawnie osoby, które będą chciały mieć w dokumentach oznaczenie inne niż płeć męska i żeńska. Pomyślałem sobie, że w tym programie, w tej rozmowie może warto jednak omijać politykę i religię, ale zdaje się, że czasami to jest nieuniknione.
Panie redaktorze, wiadomo, że jeżeli chodzi o tak zwaną trzecią płeć, czyli jakiś wymysł kogoś tam, jest to teraz moda, tak jak na różne inne rzeczy, ale też wiemy, że Kościół tego nie akceptuje, więc ja jestem za tym, żeby przyjąć taką trzecią płeć, wpisać nawet w dowód, ale pod warunkiem jednym. Podczas świąt kościelnych, czyli najbliższe Boże Ciało, Boże Narodzenie, Wielkanoc, czyli akurat poniedziałek jako dzień niepracujący, te osoby albo idą do pracy, albo mają ściągany dzień z urlopu. Zobaczylibyśmy wtedy, ile, załóżmy, z 1000 osób raptem przestanie być tą płcią X. Bo wiadomo, że ludzie typu ateiści nawet mówią, w Boga nie wierzą, ale jeżeli jest wolne, nie, no to bardzo chętnie, oczywiście, no jest Boże Narodzenie, on powie, że to jest twoje święto, nie moje, jeżeli to nie jest twoje święto, to idź do pracy, albo niech ci biorą to z urlopu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
42 678 78 78 radykalny program, pogląd, nie wiem, czy nie zbyt dyskryminujący dla osób, o których pan wspominał. Można jeszcze pisać na studio@radiowuc.pl albo dzwonić. Proszę bardzo, dzień dobry, witam, halo.
Witam serdecznie.
Słucham panią.
Proszę państwa, otóż pan, który przed chwilą się wypowiadał, no bardzo upraszcza tę sprawę. To jest sprawa psychiki, a pan tylko to odniósł do świąt, do chodzenia do kościoła, bądź nie, dzień wolny, bądź nie.
No do tego, że ateiści, no, mimo że nie chodzą do kościoła i są niewierzący, korzystają z dni wolnych, które przysługują w kalendarzu kościelnym.
No tak, ale zostawmy to, przecież to się mieści wszystko w psychice. Nie dałabym sobie uciąć ręki, jeśli na przykład podobna płeć X właśnie w kręgach kościelnych jest, no, a może tak być, prawda? Więc no, tę drogą nie trzeba iść, prawda? I uważam, że Polska właśnie powinna się nad tym projektem pochylić i dać możliwość, bo może ktoś nie chce ujawniać się, być może ma wolną wolę, ale dać tę możliwość, jeśli chcą, to dlaczego nie? No idźmy trochę do przodu, a nie w kierunku zaścianka. No,
także... mówiliśmy o tym w rozmowie z profesorem Bogdanem Kałużewskim, wybitnym genetykiem, że to jest, określenie płci jest zagadnieniem piekielnie skomplikowanym i wcale nie takim prostym, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.
Zgadzam się. Bardzo, bardzo skrupulatnie wysłuchałam tej wypowiedzi i faktycznie profesor ma rację i no, ale dajmy tę możliwość, prawda? Ktoś chce, w innych państwach to funkcjonuje i dobrze, no. I o to właśnie chodzi, żebyśmy się trzymali tej przyszłości, a nie gdzieś tam patrzyli, co Kościół powie, co nie powie, prawda? Więc zostawmy to.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Za ten telefon pozdrawiam serdecznie. Na koniec jeszcze proponuję wrócić do sportu, który jest bardzo ważną dziedziną naszego życia, rozrywki. No jest to ważna dziedzina, w której wiele osób wyżywa się emocjonalnie, ale nie tylko. No i mówiliśmy też, że w tym sporcie też pojawiają się problemy związane z płcią zawodników. Rozmawialiśmy o tym z redaktorem działu sportowego w Rzeczpospolitej, Mirosławem Żukowskim. To jeszcze na koniec wróćmy do tej rozmowy. Nierozwiązywalność tego problemu chyba polega na tym, że to jest plątanina różnych aspektów i wiedzy medycznej, genetyki, także praw człowieka, o których wspominałem
absolutnie
wcześniej.
Tak, absolutnie tak.
Ale w historii lekkiej atletyki mamy takie przypadki, pewnie pan też pamięta. Słynna polska lekkoatletka zdobywała medale jako kobieta, gdy zmarła, okazało się, że była mężczyzną.
No może nie mężczyzną, ale miała narządy płciowe obu płci właśnie. I ja wiem, o której lekkoatletce pan mówi, o Stanisławie Walasiewicz, a potem była jeszcze jedna bardziej przykra historia, mianowicie złamana kariera i w dużym stopniu złamane życie Ewy Kłobukowskiej, której odebrano prawo do rywalizacji na podstawie, wydaje mi się, i dzisiaj wszyscy się do tego zgadzają, bardzo niewystarczających medycznych argumentów. I dzisiaj już tego typu decyzja by nie zapadła. Były sławne rosyjskie siostry PRES, które również jeszcze władze Związku Radzieckiego wówczas wycofały z rywalizacji, gdy te testy zaczęły być stosowane. A one były absolutnymi gwiazdami. Jedna z nich zdobywała olimpijskie medale w rzucie pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, druga biegu przez płotki. Było tego typu historii dużo i one oczywiście ciągle będą. Jest biegaczka Maria Mutola z Mozambiku. No są po prostu kobiety, które nawet jak widzimy, obserwujemy ją na bieżni czy rzutni, to widać wyraźnie, że jest jakaś dominacja cech męskich i tutaj natychmiast rodzą się podejrzenia. I jak mówię, rozumiem Justynę Święty Ersetycz, która jest poza podium na wielkiej imprezie i patrzy ze zdziwieniem i poczuciu krzywdy na te, które z nią wygrywały. I rozumiem te zwycięzczynie, które domagają się swoich praw. Nie jestem w stanie tego problemu rozstrzygnąć, żeby było, jak mówię, godnie i sprawiedliwie dla obu stron.
No i ta sprawa jeszcze, czy ten problem jeszcze jakby inne kłopoty rodzi, na przykład kwestia korzystania z szatni damskiej czy męskiej. czy należałoby trzecią szatnię otworzyć dla kogoś, kto deklaruje płeć X, pan, czyli nieokreśloną?
Ja rozumiem, ale mnie się to jednak wydaje problemem marginalnym. No, ten problem jest również, kiedy taka osoba zechce pójść na basen czy do siłowni, prawda? No, tutaj bym już nie robił z tego specjalnego problemu, bo to się naprawdę da obejść i trzecia szatnia to nie jest wielki problem. Natomiast dopuszczenie lub niedopuszczenie takich osób do rywalizacji to jest prawdziwa łamigłówka.
Ewa Kłobukowska, wspomniana w tej rozmowie, to przypomnę, była wybitna polska lekkoatletka i sprinterka, złota medalistka w Pradze na 100 metrów, która w 1967 roku nagle zniknęła z bieżni. Przyczyną był donos działaczy RFN i ZSRR do władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych dotyczący rozróżnienia płci na podstawie konfiguracji chromosomów. Z punktu widzenia współczesnej medycyny był to zarzut niesłuszny, a w 1968 roku Kłobukowska zaszła w ciążę i urodziła syna. Podsumowując, polski rząd nie zamierza wpisywać do dokumentów tożsamości trzeciej płci, czyli podporządkować się unijnemu rozporządzeniu, ale przyznają państwo, że samo zagadnienie jest bardzo ciekawe i jednocześnie skomplikowane, biorąc pod uwagę, jak wiele obejmuje obszarów i kontekstów tego, co składa się na naszą tożsamość płciową. I na pewno warto się nad tym czasem zastanowić. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę.
Radio Łódź w każdej sprawie.